No, że Irena Rybka. Może ja jestem najstarsza, na pewno jestem najstarsza między nimi. No ja, no cóż, sprawowałam tylko swój święty obowiązek, jaki został na mnie nałożony.
Czyli bycia nauczycielem?
Bycia nauczycielem.
Państwo to tak traktują, tak poważnie?
Tak, proszę panią. Ja byłam wychowana w rodzinie nauczycielskiej, bo mój ojciec był kierownikiem szkoły tu w Świlczy nawet, ale rozpoczynał swoją pracę na Wołyniu. I u mnie ten kontakt z dziećmi, z młodzieżą, to jakoś tak...
Naturalnie było, prawda?
Chyba nie widziałam innej potrzeby jak to, żeby być z dziećmi bez przerwy. I tym bardziej, że mój ojciec był takim gawędziarzem, prawda, Wasiu? I ja ciągle mu zazdrościłam. Tak bardzo chciałam umieć opowiadać tak jak on. Tak bardzo pragnęłam tego, żeby być taka jak on. I to mnie zmotywowało, żeby pójść do liceum pedagogicznego. Mimo, że byłam, Boże Święty, no, małą można powiedzieć dziewczynką, bo zaledwie 14 lat skończyłam i chodziłam tylko do klasy pierwszej przed wojną, a później już nie. Ojciec mnie przygotował tak, że zdałam egzamin przez naprawdę dostojnym jury w liceum pedagogicznym i przyjęto mnie od razu do klasy drugiej. Ominęłam wstępną i pierwszą. I jakoś mi się to udało szczęśliwie skończyć. A tam spotkałam swojego przyszłego męża. Zaraz pobraliśmy się jeszcze przed rozdaniem dyplomów.
Szybciej wzięli państwo ślub niż zamierzali.
Wtedy jeszcze obowiązywał nakaz pracy. No a pan dyrektor, no nazwiska nie powiem, spowodował, że dostaliśmy nakazy pracy, ja na białostockie, a on na tu na Bieszczady.
Czyli pani przyszły mąż, tak, narzeczony.
Mąż, tak. I a żeby ten konflikt jakoś załagodzić, zaproponowano nam ślub, z czego skorzystaliśmy z wielką radością.
Jak nazywała się profesorka, dzięki której państwo się pobrali wcześniej?
Nie, to pani profesor Krach. Wielkie dzięki dla pani profesor Krach, no niestety już świętej pamięci. Jej małżonka Eustachego Krach był niesamowitą piłą, ale to dało swoje rezultaty, bo przynajmniej historię wiem. Poza tym wielki ukłon w stronę profesora Proboli, to była psychologia i pedagogika. On właściwie to nas przygotował merytorycznie do pracy. Dzięki niemu poszliśmy do pracy przygotowani tak, jak należy.
Dzięki temu ślubowi dostali państwo...
nakaz pracy na powiatnisko. Na powiatnisko.
Tak. I ta miejscowość nazywała się?
Laski. Furmanki miały przyjechać o godzinie 12 w południe. No niestety czekaliśmy do godziny 7 wieczór. Bo to był okres żniw. Jadąc przez las z Niska do Przyszowa, jest gęsty las, tak i tak, konie zaczęły strzyc uszami. A ja mówię, czemu one tak jakoś dziwnie się zachowują? Pani, nie bój, pani, nic. Ja one, to wilki pewnie tu są gdzieś, ale niech się ta pani nie przejmuje, bo domy se radę. Mówię, Jezus Mario. I tak przejechaliśmy do miejscowości Przyszów, a później do Stanów. I wtedy dopiero postanowili zjechać na boczną drogę. Proszę pana, a czemu to tak dziwnie jakoś nie świeci się światło w oknach, tylko przez drzwi otwarte światło? Pani, bo to pani nic o nie wie. Nasza wieś to w 1939 roku to była całkowicie spalona, bo Niemcy wysiedlili tam trzy wsie. Laskie, Korobina i Cisuflas. Spalili całkowicie, wysiedlając ludzi w niewiadomo. I jak my wrócili, proszę pani, w 1944 roku, no to my wybudowali takie chałupy. No rzeczywiście to były chałupy. Dom postawiony przedzielone na pół. W jednej połowie trzypokoleniowa rodzina, a w drugiej połowie krowy, świnie. A ponieważ kuchnia umieszczona była w sieni, która była na przestrzał.
Na wprost wejścia.
Na wprost wejścia, więc światło padało
przez drzwi. I to państwo widzieli.
To widzieliśmy. Prawdę mówiąc, to miałam ciarki na plecach. Dano nam pokój u sołtysa, tylko że podłoga nie była przybita gwoździami do legarów, ponieważ gwoździ nie było. Najważniejsze to było to, że gospodyni oczywiście przyniosła nam żurek z jajkami, ta lampę taką z naftą i mówi tak: ale panie, żebyś ta nie gasiły na noc lampy. A ja mówię, czemu? To nie były ściany otynkowane, tylko omszone. Bo by pani co, karaluchy będą wyłaziły. Czy ja mogłam usnąć?
Zderzenie z rzeczywistością bolesne.
Było bolesne. I rano niesamowita sensacja. Słyszę gwar dziecięcy, rozmowy ludzkie. Co się dzieje? A to ludzie dowiedzieli się, że przyjechali nauczyciele i to było takie powitanie. A ja sobie wtedy przypomniałam zdanie, które ciągle wciskał nam pan profesor Serwatowski jako nasz wychowawca. Dzieci tam na was czekają. Dzieci, które może nawet nigdy nauczyciela nie widziały. I rzeczywiście okazało się, że w tej wsi nigdy szkoły przed tym nie było. Więc wyszliśmy oboje szybko, żeśmy się ogarnęli. No to oni, brawo, zaprowadźcie nas teraz do szkoły. Więc no, za jakieś pół kilometra patrzymy, no piękny dąb, chyba stuletni, a tuż za nim barak po niemiecku. Otworzyłam drzwi, a tam ławki zrobione z beli drewnianych, ściętych, takich, że sześcioro, ośmioro dzieci mogło usiąść na takiej ławce. Stół nauczyciela też taki sam. Tablica z trzech desek pomalowana na czarno, którą trzeba było co sobotę malować na czarno, bo się przecież zmywała. No i przedzielony barak na pół deskami, żeby była klasa dla mojego małżonka i dla mnie. To był taki pierwszy dzień.
Proszę pani, ale mimo wszystko musiał to być szczęśliwy czas, skoro tak dobrze pani pamięta.
I tak, bo to, co człowiek przeżyje tragicznie i to, co przeżyje pięknie, to się pamięta. A najbardziej to wzruszyły mnie dzieci. Bo jak wyszliśmy, to widziałam te przerażone ślepia, bo rodzice mówili, a to oni od nas uciekną, oni u nas tu nie będą. Więc myślałam, no nie, tego to nie zostawimy. Tu trzeba zostać. I rzeczywiście były efekty tego. To były dzieci, których wartało uczyć.
Tak bardzo chciały.
Tak bardzo chciały. Tam nie było przerwy. Proszę pani, nie idziemy. Niech pani jeszcze dalej opowiada. Przecież nie było żadnej lektury. Ja musiałam wszystko opowiadać. A każdą jedną pomoc naukową to trzeba było zrobić do tej pierwszej klasy, do drugiej. No, nocami się to wszystko robiło. Ale nie żałuję. Do dnia dzisiejszego z niektórymi jeszcze, co żyją, utrzymuję kontakt. Wie pani, ile mam lat? 91.
Pani pisze. Wspomnienia, czy z tych czasów, czy jeszcze z tych opowiadań ojca?
To jest jeszcze inna historia, bo ja w ogóle nie pisałam naprzód, nie. I dopiero po śmierci mojego małżonka w 2013 roku, pierwsza Wigilia była bez niego, tak jakoś się rozczuliłam i zaczęłam wspominać o zwyczajach, jakie były podczas i przed Wigilią, jeszcze przed wojną, u moich dziadków na Podolu.
Na Podolu.
Na Wołyniu to ojciec mój pracował, a później z Wołynia to musieliśmy uciekać. U dziadków, rodziców mamy często żeśmy bywali i tam właśnie po ucieczce z Wołynia zatrzymaliśmy się. Więc ja, no jeszcze sprzed wojny pamiętam już przecież jako 6-7-letnia dziewczynka to już zwracała uwagę na takie rzeczy. I synowa to moja słysząc mówi tak, mamo, tego nie wolno lekceważyć. To jest przecież historia, żywa historia, nikt tego nie napisze. Proszę się zabrać do roboty. A prawdę mówiąc to po śmierci męża, to ja tak trochę... Zaczynałam popadać w depresję, zdawałam sobie z tego sprawę, ale zdawało mi się, że mi to samo przejdzie. Nie, to nie przechodzi, to się pogłębia. W miarę upływu czasu coraz to bardziej. I właściwie to ona postawiła mnie na nogi. Nie było 2-3 dni. Ile jest napisane? Ciągle pytała. Ja mówię, Marysia, ja dopiero zaczynam. To ja w sobotę przyjadę i sprawdzę. Tak mnie dociskała, tak mnie mobilizowała, że wreszcie napisałam. No wyszła z tego cegła dość gruba.
Jaki tytuł?
Tytuł to jest Ocalić od zapomnienia.
Ocala pani od zapomnienia to, co przeżyła pani w dzieciństwie?
O tak. Staram się pamiętać wszystko. Bardziej zapamiętuję te rzeczy, te miłe chwile, było ich sporo. Ale też były też i przykre.